trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
32. niedziela zwykła, rok C. Z drugiej księgi machabejskiej. Dobrze jest, odchodząc z tego świata z winy ludzi, oczekiwać spełnienia się nadziei pochodzących od Boga, że oto będzie się wskrzeszonym przez Niego. Z psalmu 17. Ja zaś chciałbym sprawiedliwym okazać się Tobie. Pragnąłbym się sycić objawieniem mi Twojej chwały. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Pan niech nakłoni wasze serca do miłości Boga i do cierpliwego czekania na Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją. Siostry i bracia, dopiero co zakończyliśmy ten okres nieliturgiczny, ale w tradycji Kościoła związany z ogromną łaską, którą mogliśmy towarzyszyć i którą mogliśmy dać naszym bliskim zmarłym przez uzyskanie odpustów zupełnych, przez to otwarcie im nieba, bo wierzymy w zmartwychwstanie, bo przecież Chrystus zmartwychwstał. Święty Paweł napisze, gdyby On nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby bezsensowna, nie miałaby żadnych podstaw. I dzisiejsza liturgia prowadzi nas właśnie przez tę prawdę o zmartwychwstaniu, prawdę o życiu. Wszystkie cztery teksty zapraszają nas do wytrwałości. Pokazują nam drogę życia. Pierwszym z nich jest fragment drugiej księgi machabejskiej. Usłyszymy fragmenty 7 rozdziału. Pierwsze dwa wersety, a potem wersety od 9 do 14. Oczywiście gorąco polecam znów przeczytanie całego 7 rozdziału, ponieważ niesamowita i przejmująca jest historia męczeństwa kobiety i jej 7 synów. Jak to zaznaczy najstarszy, który wychodzi jako rzecznik ich wszystkich, to jest drugi werset. My gotowi jesteśmy raczej umrzeć, niż przekroczyć ojczyste prawa. Historie męczenników za wiarę, za prawo ojczyste, opisane w 6 rozdziale, to jest historia Łazarza, Eleazara, i potem w 7, właśnie ta kobieta i jej 7 synów, pokazują bardzo mocne, to z jednej strony, przylgnięcie do prawa ojców, do tradycji, niezwykłe pragnienie obrony tej tradycji, to znaczy przeciwstawienia się pogańskim zwyczajom. Zbezczeszczenie świątyni w Jerozolimie, bezczeszczenie miejsca modlitwy na górze Garizim w Samarii. Wszystko po to, żeby wytępić wiarę w jedynego Boga, żeby podporządkować sobie Izraelitów również w tej przestrzeni religijnej, zabić wiarę. Prześladowania tak potężne, tak mocne, że wielu upadało, wielu wyrzekało się wiary, bo chcieli zachować życie. Znamy to doskonale z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Te potężne fale prześladowań, zresztą one i również dzisiaj cały czas dotykają chrześcijan na świecie. Indie, Pakistan, Afryka to realne doświadczenie zagrożenia życia. Z drugiej strony wszystko, co dzieje się na innych kontynentach, kiedy próbuje się zmienić myślenie, kiedy wprowadza się nowe prawa, nowe definicje, właśnie po to, żeby człowiek przestał wierzyć, przestał ufać Bogu, przestał na Bogu się opierać, żeby doświadczył duchowej śmierci. Jasne jest to dla nas, że to działanie złego ducha, że pod tym, gdzieś pod spodem, małym druczkiem podpisuje się demon. Ale dlatego mamy dzisiaj tę liturgię, abyśmy zobaczyli potęgę nadziei, potęgę wiary i przede wszystkim potęgę Boga, który nawet ze śmierci potrafi wyprowadzić życie, który w śmierci nie traci panowania nad tym światem, który nie traci spokoju, nawet jeśli nam jest trudno wewnętrzny spokój czy wewnętrzny pokój zachować. On jest cały czas tym, który daje nam pokój, który przynosi pokój, który jest dla nas źródłem pokoju. Dlatego to doświadczenie opisane w 7 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej, doświadczenie kolejnych śmierci jest przetykane niesamowitą nadzieją. Jakby śmierć, która przychodzi po kolejnych synów tej kobiety, jest zatrzymywana w ich myśleniu, w ich pragnieniach, w ich duszy, w ich duchu, pewnością łaski, pewnością bliskości Boga. Właśnie tam, gdzie można stracić nadzieję, gdzie można przestać wierzyć, gdzie wszystko krzyczy, że Boga nie ma, oni zachowują wiarę. Król świata przeniesie nas do życia, które trwa na wieki. To jest 9 wers. Mam nadzieję, że na nowo otrzymam ręce i język. Wers 11. Dobrze jest, odchodząc z tego świata, oczekiwać spełnienia się nadziei pochodzących od Boga, że oto będzie się wskrzeszonym przez Niego. Werset 14. I kolejne świadectwa tych nieugiętych, którzy zachowali prawo, którzy nie chcieli wybrać tego, co w nich zabije łaskę, co w nich zabije tę prawdę Boga, prawdę o Jego miłości. Jednocześnie wyznając wiarę, że Bóg wskrzesi, że Bóg powoła do życia, że to do Boga należy ostatnie słowo, a nie do śmierci, nie do ich prześladowców. Myślę, że to bardzo ważne słowo, bardzo ważne czytanie właśnie na dziś, też w przededniu Święta Niepodległości, ale przede wszystkim wobec ogromnego zamieszania w pojęciach, tych wstrząsów, które serwuje się wierzącym, w fundamentach naszej wiary, naszego zaufania wobec Boga. W tym, jak to niektórzy mówią, w tym pochodzie śmierci, w tym korowodzie śmierci, który teraz przetacza się przez świat. Ale, siostry i bracia, żebyśmy nie ulegli temu złudzeniu, że to jest tak potężne, że ten korowód śmierci jest tak potężny, że Bóg nie potrafi sobie z nim poradzić. To dzisiejsze czytanie pokazuje konkretną nadzieję, pokazuje, że ten krzyk zła nie jest tym, co powinno nas zajmować. Że nie powinniśmy się skupiać na tym, co przeraża, ale nasze serce może być spokojne. Naprawdę możemy być zanurzeni w Bogu. Bóg przychodzi ze swoim słowem, żeby nas ratować. Żeby naprawdę po raz kolejny nam pokazać, nam udowodnić, że On ma władzę. Że On jest życiem. I taką nadzieję ma Dawid w psalmie 17. Napisane jest zaraz na początku tego psalmu, że to jest modlitwa Dawida. Ten, który prosi, wysłuchaj mnie, zwróć uwagę na moje błaganie, nachyl ucha, okaż swoje zadziwiające miłosierdzie, strzeż, osłoń, powstań, ratuj. I wreszcie ostatni werset, 15. Ja chciałbym sprawiedliwym okazać się Tobie. Doskonale wiemy, co to znaczy w ustach Dawida. On nie liczy na jakąś swoją sprawiedliwość, na to, że teraz zdobędzie uznanie u Boga, że czymś Boga zaskoczy, ale w jego sercu jest to nieustanne pragnienie. Nie chcę Cię stracić z oczu. Chcę wiedzieć, czego pragniesz. Chcę usłyszeć każde z Twoich słów, każde z Twoich przykazań. Chcę Cię poznać. I dlatego kontynuuję to wezwanie. Pragnąłbym się sycić objawieniem Twojej chwały. Chcę być tak blisko z Tobą, że chcę zobaczyć Twoją chwałę. Pragnę tego. To mnie nasyci. Jestem głodny Twojej bliskości. Siostry i bracia, jak wygląda nasza modlitwa? Czy właśnie w taki sposób prosimy Boga? Jestem głodny Twojej bliskości. Ile razy stajemy na modlitwie i mamy całą listę życzeń. To, jeszcze tamto też by mi się przydało. Oczywiście to wszystko są bardzo dobre rzeczy. Nie wątpię. Sam się łapię na takiej modlitwie. A Dawid, który nie zna Chrystusa, który nie ma Eucharystii, który nie wie o tym wszystkim, który nie doświadczył tego wszystkiego, czego my doświadczamy we wspólnocie Kościoła, co jest tą naszą drogą zbawienia, ten Dawid mówi, moje nasycenie, zaspokojenie mojego pragnienia, to jest Twoja bliskość, to jest objawienie Twojej chwały, to jest Twoja obecność. Tego chcę najbardziej, Twojej bliskości, Twojego słowa. Niesamowite słowo, szczególnie w kontekście pierwszego czytania. To jest droga życia. To jest droga, która prowadzi do życia, na której życie się objawia. Nawet jeśli pojawiają się jakieś lęki, nawet jeśli są momenty przerażenia, jakiegoś strachu. Znamy historię Dawida. Było tam wiele takich chwil, takich miesięcy, gdzie uciekał, ukrywał się, gdzie nie wiedział, czy dożyje wieczora. I modli się właśnie w taki sposób. I to jest modlitwa, która towarzyszy, która umacnia cały Kościół. Choćby apostoła Pawła. Drugie czytanie, drugi list do Tesaloniczan, fragment od 16 wersetu drugiego rozdziału do 5 wersu rozdziału trzeciego. Gdybyśmy zajrzeli wcześniej, do czego również zachęcam, Paweł zaczyna to słowo od wezwania: bracia, trwajcie i trzymajcie się mocno przekazanych nauk, a sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował, dał nam wieczne zaproszenie i dobrą nadzieję w łasce. Niech pokrzepi wasze serca, niech utwierdzi w każdym dobrym czynie i słowie. I módlcie się też za nas, żeby słowo Pana biegło dalej, bo wierny jest Pan, On was utwierdzi i ustrzeże od zepsucia. Dlatego niech Pan nakłoni wasze serca do miłości Boga i do cierpliwego czekania na Chrystusa. I może właśnie o tę cierpliwość najbardziej dzisiaj chodzi. Żeby nie stracić miłości, żeby nie stracić tego przekonania, że to Bóg kocha, że Bóg jest wierny, że Bogu nic się z rąk nie wymyka, że On naprawdę, On autentycznie chce zadbać i dba o nasze życie, o naszą przyszłość, o naszą wieczność. Że te wszystkie sytuacje, które przeżywamy, nawet te wstrząsy, te momenty, kiedy nie wiemy, co zrobić, kogo słuchać, dokąd iść, w nich wszystkich będzie obecne słowo Boga. Trwać i trzymać się mocno przekazanych nauk. Trwać i trzymać się mocno Ewangelii. I niech to słowo, niech ta Ewangelia biegnie dalej. My doskonale wiemy, że jeśli trzymamy się tego słowa, jeśli trzymamy Boga za słowo, to cokolwiek się wydarzy, możemy kochać, możemy wierzyć i możemy ufać. I kiedy słucham tego słowa, kiedy czytam, spotykam się z tym słowem dzisiaj, w tej niedzielnej liturgii, to wiem, że Bóg przychodzi do mnie osobiście właśnie z tym konkretnym wezwaniem. Kochaj, uwierz, ufaj. Mówiłem już przed tygodniem, że kontekst tego listu to spory, czy właściwie reakcja Pawła na różne wypowiedzi, na różnych braci, którzy głoszą już przyjście Jezusa Chrystusa za dzień, za dwa, za tydzień. Paweł mówi, cierpliwie czekajcie. Czekajcie na Chrystusa, ale miejcie cierpliwość. Wytrwajcie w miłości. Trzymajcie się słowa życia. Trzymajcie się Ewangelii. Konkret, który nie wymaga zbyt długich komentarzy. Dlatego wejdźmy teraz w Ewangelię. To 20 rozdział redakcji świętego Łukasza, wersety od 27 do 38. We wcześniejszych fragmentach Jezus zdążył wejść już do Jerozolimy, był uroczyście przywitany, zrobił porządek w świątyni, pokazał, że to miejsce ma być miejscem i domem modlitwy, a nie jaskinią grabieżców. I potem zaczynają się spory, najpierw z faryzeuszami. Pytania o chrzest, o władzę, o to, czy płacić podatki Cezarowi, czy nie płacić. Narasta napięcie, które jest związane ze sobą Jezusa. I ciągle, nieustannie, wszyscy ci, którzy przychodzą, żeby chwycić Jezusa na jakimś kłamstwie, na takim słowie, które można wykorzystać przeciwko Niemu, odchodzą z kwitkiem, cały czas są zbijani z tropu. I to też jest ciekawe. Chrystus ciągle tłumaczy. Chrystus się nie odwraca na pięcie, nie ucieka, nie odchodzi, nie denerwuje się, ale ciągle tłumaczy. Ma niesamowitą cierpliwość. I co więcej, w każdym z tych pytań, w każdej z tych dyskusji na różne tematy nieustannie pokazuje Boga, Boga Ojca, który jest miłosierny, który chce kochać, który kocha. I teraz święty Łukasz kreśli przed nami scenę, w której przychodzą saduceusze. Inna formacja religijna, grupa trzymająca władzę, więc nie chodzi już teraz o jakieś niuanse polityczne, bo to mogłoby być bardzo niebezpieczne dla nich samych, ale wchodzą w tematy religijne. Tradycja żydowska, tradycja biblijna. Ścieranie się tych dwóch stronnictw, saduceuszy i faryzeuszy, szczególnie w kwestii zmartwychwstania, w kwestii przestrzegania prawa, postów, przepisów, Talmudu i Miszny. Więc można wykorzystać te spory dogmatyczne i po prostu skompromitować Jezusa. Szczególnie w kwestii bardzo fundamentalnej dla Żydów. Właśnie w tej przestrzeni religii, odniesienia do Boga i tłumaczenia Tory. A co robi Jezus? Po raz kolejny nie daje się sprowokować. Nie ma w nim pragnienia odwetu, bo to jest fascynujące i to Łukasz między słowami cały czas przemyca. Jezus nie daje się sprowokować, nie odwraca, nie zostawia. On cały czas daje obraz Boga, który niezmiennie, który nieustępliwie, czasami nawet wbrew nam samym, naszemu myśleniu, naszemu pojęciu, stoi po naszej stronie. Nawet jeśli człowiek traci z oczu właściwe spojrzenie na prawdy wiary, na Torę, Bóg nie wycofuje się z przymierza. Saduceusze, konstruując tę swoją podstępną i szyderczą tezę, bądź co bądź, odwołują się do wątku żydowskiej księgi Tobiasza, kiedy demon Asmodeusz zabija kolejnych mężów sprawiedliwej i bogobojnej Sary. I mówią o kobiecie, która po kolei chowa wszystkich swoich mężów. I co będzie po zmartwychwstaniu? Fundamentem jest właśnie ten ostatni wers wypowiedzi Jezusa, czyli werset 38, 20 rozdziału Ewangelii Łukasza. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją. I odwołuje się do doświadczenia Mojżesza, który spotyka Boga w płonącym, a nie spalającym się krzaku i słyszy słowa: Bóg powołuje się, czy przedstawia się jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Za czasów Mojżesza już dawno patriarchowie nie żyli. A Bóg przyznaje się, że jest Bogiem właśnie tych ludzi. I dla faryzeuszy jest to oczywisty dowód, że patriarchowie żyją. Bóg nie podawałby się za Boga ludzi, którzy umarli. Śmierć nie jest ostatecznym przeznaczeniem. To nie ostateczne rozwiązanie. Cmentarz to nie wieczny spoczynek. Pogrzeb to niekoniecznie ostatnie pożegnanie. To bardziej powiedzenie tym, którzy przekroczyli granicę śmierci: do zobaczenia za chwilę. Do następnego spotkania. Przecież po to modliliśmy się w tych ostatnich dniach za zmarłych, aby się z nimi spotkać, aby razem z nimi być w niebie. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących. Kiedy Jezus mówi o zmartwychwstaniu, odwołuje się właśnie do trzech patriarchów, on cytuje też w tej wypowiedzi jedną z najbardziej popularnych modlitw żydowskich w tamtym czasie. Ona wskazywała na Bożą wierność Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako ludziom żyjącym. Śmierć niczego nie kończy, śmierć wiele rzeczy zmienia. Bóg nie jest Bogiem cmentarzy, albo co gorsza, Bogiem na cmentarzu, ale to Pan życia i śmierci. Usłyszeliśmy w minionym tygodniu fragment listu do Rzymian w liturgiach dnia, że czy w życiu, czy w śmierci my należymy do Pana. Nie żyjemy dla siebie, nie umieramy dla siebie, ale możemy żyć i możemy umierać właśnie dla Boga, w Bogu. Bogu zależy na życiu, bo kocha, a miłość jest mocniejsza od śmierci, jest silniejsza niż śmierć. I ta zazdrość miłości, o której często mówi Biblia, polega właśnie na tym. Nie chcę stracić na wieczność. Jestem zazdrosny, to znaczy nie wyobrażam sobie, że kogokolwiek nie będzie przy mnie, że kogoś zabraknie. Na tym polega ta zazdrość Boga, zazdrosna miłość, która daje życie. Dlatego Chrystus w Ewangelii Jana w 25 i 26 wersie 11 rozdziału powie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. I zaraz potem udowodni te słowa, wskrzeszając Łazarza. I teraz wracamy do samego początku. Cała ta liturgia ma na nowo w nas obudzić wiarę. Ma nas na nowo zaprosić do zaufania i pokazać miłość. To właśnie Chrystus jest drogą do życia, jest prawdą o życiu, jest samym życiem. Prośmy, by to życie objawiło się w nas. By inni, widząc życie Boże, pełnię Bożego życia i naszą radość z powodu tego życia, z życia Bożego, mogli też uwierzyć. By Ewangelia, jak pisał apostoł Paweł w tym drugim liście do Tesaloniczan, biegła na cały świat, również przez nasze świadectwo. Amen.
Bogu niech będą dzięki.